Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Daniel Plawgo i podczas tego nagrania chciałbym Wam opowiedzieć o interakcji z użytkownikiem w aplikacjach Windows Phone 7. O czym dzisiaj będzie podczas tego wideo? Na początku chciałbym opowiedzieć co nieco o Xboxach, w szczególności o zagadnieniu z nimi związanym, tak zwany Impulse Code, za pomocą którego możemy sobie definiować układ klawiatury programowej, która się pojawi podczas wpisywania danych do Textboxa. Kolejną rzeczą będą zdarzenia manipulation, zdarzenia, które są dostępne w Silverlight, za pomocą których możemy sobie obsłużyć interakcję z użytkownikiem. Później opowiem, w jaki sposób można sobie na Windows 7 zaemulować multitouch, po to, żeby właśnie móc sobie ten multitouch wykorzystać w emulatorze Windows Phone 7. I pokażę właśnie, jak za pomocą dwóch myszek można sobie to zaemulować i testować właśnie funkcjonalność związaną z multitouchem na emulatorze bez konieczności posiadania prawdziwego telefonu. Później opowiem o gestach związanych, znaczy o obsłudze gestów w Silverlight'cie i to za pomocą Silverlight for Windows Phone Toolkit. A na koniec opowiem o klasie Touch Panel z Xena, która też umożliwia wyłapywanie gestów różnego rodzaju związanych z interakcją z użytkownikiem. A więc do dzieła. W tej części nagrania opowiem o zagadnieniu Impulse Scope, które jest związane z Textboxem. Czym właśnie jest Impulse Scope? Telefony z Windows 7 mogą, ale nie muszą posiadać sprzętowej klawiatury. W przypadku, gdy nie posiadają sprzętowej klawiatury, tak czy siak dostępna jest klawiatura ekranowa. I właśnie Impulse Scope służy do konfiguracji właśnie tej klawiatury ekranowej. Powiedzmy, gdy mamy jakiegoś textboxa, może ten textbox ma właściwość włączenia Impulse Scope, którą możemy ustawić na jakąś z wartości. Wszystkie dostępne wartości są w typie enum Impulse Scope name value, gdzie są wszystkie wypisane i na podstawie właśnie tego Impulse Scope będzie się wyświetlać różna klawiatura ekranowa z różnie ustawionymi i skonfigurowanymi przyciskami. Tutaj na slajdzie widzicie, w jaki sposób właśnie można sobie to ustawić, czy to w pliku XAM. Dla Textboxa można Textbox właśnie ma właściwość Impulse Scope, którą możemy ustawić sobie wartość właśnie już tam z wcześniej predefiniowanych. Ewentualnie z poziomu kodu C Sharpa też możemy sobie utworzyć. No i tam po prostu musimy do właściwości Impulse Scope właśnie tego Textboxa przekazać właśnie nowy typ Impulse Scope, który powinien ustawić właściwość names i do właściwość names na przykład możemy sobie pobrać w ten sposób. Czyli za pomocą nowego Impulse Scope name możemy sobie wziąć name value właśnie z tego typu enum, o którym wcześniej powiedziałem. Może zobaczmy, jakie są takie kilka najczęściej używanych właśnie klawiatur ekranowych, tych Impulse Scope. Domyślnie to jest właśnie default, który jak widzicie na ekranie, tak, gdzie są wyświetlone litery alfabetu. Innym takim często używanym właśnie Impulse Scope jest Impulse Scope dla liczb, czyli digits, który widzicie tutaj na ekranie, że widzimy litery oraz jakieś inne znaki alfanumeryczne. Tutaj kolejnym widokiem to jest właśnie widok telefon phone number, gdzie widzimy taką klasyczną klawiaturę do wpisywania numeru telefonów. Innym powiedzmy jest widok dla czatu, to akurat jest wyświetlana druga strona po naciśnięciu tego przycisku takich uśmieszków. Mamy, jak widzicie, kilka predefiniowanych uśmiechów i nie musimy tego raczej wpisywać tylko za pomocą jednego przyciska. Kolejnym powiedzmy takim Impulse Scope jest Impulse Scope związany z adresem e-mail, gdzie powiedzmy mamy tutaj już małpę widoczną od razu, czy powiedzmy jak w przypadku języka angielskiego końcówkę domeny .com. I powiedzmy, chciałbym teraz pokazać demo, jak z tego korzystać i jak to zrobić od strony programowej. Demo jest o tyle proste, że zbudowane jest ono z Textboxa, który widać tutaj. Mamy sobie text boxa, jest sobie list box, w którym będą wypisane wszystkie możliwe input scope i później, gdy sobie wybierzemy jakiś element właśnie z tego list boxa, to automatycznie ten input scope zostanie przypisany do tego text boxa na górze. Jak to się robi w kodzie behind, jak to jest zrobione? Czyli po prostu mam tu prostego helpera, co widać tutaj. Prosty helper, który po prostu dla jakiegoś typu enum wybiera wszystkie możliwe wartości i zwraca to do właściwości item source do naszego listboxa. One będą tu wypisane i następnie w zdarzeniu selection change jest po prostu tworzona ten właśnie input scope, tak jak pokazałem to na slajdzie, czyli po prostu jest tworzony input scope name value i na podstawie tego później jest stworzony właśnie już właściwy input scope przypisywany do tego textboxa. Uruchommy sobie tą naszą aplikację, zobaczmy jak ona działa i po prostu zmienimy sobie te input scope i zobaczmy jak one wyglądają. Akurat zrobię to, co zrobiłem na slajdzie, pokazywałem, pokażę właśnie te kilka takich najczęściej używanych. Czyli załóżmy, weźmy sobie default, jak sobie wybiorę, jak widzimy ładną klawiaturę, taką normalną, to możemy się przełączać między widokiem liczb, a widokiem cyfr. Przejdźmy sobie może do kolejnego, z których pokazywałem i to był input scope dla liczb, czyli poszukamy sobie tutaj digits, kliknę sobie. Wyświetlę sobie tego, jak widzicie, mamy już zupełnie innego. No, mamy ten widok od razu domyślnie cyfr, nie mamy, tak jak było w przypadku tego default liter. Przejdźmy sobie, poszukamy innego, kolejnego, powiedzmy jakiegoś innego. To jak widzicie, jest dość duża lista tych wszystkich dostępnych półskopek. Weźmy sobie czat na przykład, zobaczmy, że mamy tą uśmieszek. Jak sobie wybierzemy, mamy ten widok, który pokazywałem na slajdzie. Kolejnym niech będzie ten właśnie adres e-mail, który pokazywałem. Jak widzicie, mamy automatycznie mapę dostępną i jeszcze z takich innych to jest właśnie ten numer telefonu. Klikam sobie, jak widzicie, mamy sobie ładny numer telefonu. Możemy sobie, użytkownik może sobie wpisywać to, co chce. W tym części filmu opowiem o zdarzeniach manipulation, które możemy sobie podpiąć pod dowolny UI element w SilverLight'cie i jakie mamy zdarzenia. Przede wszystkim te zdarzenia są w stanie obsłużyć maksymalnie dwa punkty, czyli powiedzmy, to jest idealne do aplikacji, w których potrzebujemy obsłużyć interakcję z użytkownikiem właśnie za pomocą maksymalnie dwóch punktów. Obecnie mamy trzy zdarzenia: Manipulation Started, Manipulation Dialed, Manipulation Completed, w których możemy właśnie dowiedzieć się, co użytkownik robi z naszymi obiektami i kiedy każdy z tych zdarzeń występuje. Manipulation Started występuje wtedy, kiedy użytkownik dotknie właśnie nasz element interfejsu, pod które to jest zdarzenie podpięte. Jeśli go dotknie, to wtedy właśnie jest wywoływane zdarzenie Manipulation Started. Manipulation Delta jest wywoływane wtedy, kiedy po prostu użytkownik, trzymając ekran, znaczy dotykając palcem ekranu telefonu, po prostu gdzieś palcem tym ruszy. I wtedy to Manipulation Delta, zdarzenie Manipulation Delta jest wywoływane i do tego zdarzenia jest przekazywany Manipulation Delta Event Arcs, który zawiera dość dużą ilość ciekawych informacji właśnie na temat tego, w którą stronę powiedzmy palec został poruszony. Przykładowo na przykład o prędkości, z jaką palec się poruszył w kierunku tej prędkości, czy przykładowo, jak zobaczycie to na demie, będzie obsługiwać rozciąganie jakiegoś elementu, wtedy możemy zobaczyć właśnie jak dużo ten element powinien zostać rozciągnięty. I trzecim zdarzeniem, które powiedzmy możemy tu sobie obsłużyć, jest Manipulation Completed. To zdarzenie jest wywoływane wtedy, kiedy właśnie użytkownik już zdejmie palec z ekranu telefonu. Najpierw wszystko zobaczyć sobie na demie, jak to działa. Tu mam dość proste demo, które tak naprawdę na stronie jest sobie prostokąt, który będzie po prostu przesuwać i który będzie sobie powiększać. I tak jak sobie tu zobaczycie, są właśnie podpięte te zdarzenia, o których powiedziałem. Czyli jest... Czyli jak widzicie, mamy sobie podpięte Manipulated Completed zdarzenie i to już zdarzenie podjęte już do całej strony. To co jeszcze ważne, te zdarzenia są to zdarzenia rzutowalne, czyli powiedzmy na dowolnym poziomie możemy sobie je obsłużyć. I tak jak widzicie, mamy sobie tutaj Manipulation Completed, Manipulation Delta, zdarzenie podpięte i Multi-Mil Vector Started podpięte. Zobaczmy, co się dzieje w kodzie behind. Przede wszystkim, jak widzieliście jeszcze tutaj, zobaczcie, że mamy nasz prostokąt, który właśnie będziemy sobie poruszać. Możecie zobaczyć, mamy tu podpięte te dwie transformacje zrobione. Transformację, która zmienia skalę naszego obiektu i transformację związaną z przesunięciem. I mamy transformację grup, który właśnie zaraz zrysuję, zobaczycie, zbiera te dwie transformacje. I to, co sobie tu zobaczycie, można w konstruktorze, mamy właśnie tą grupę transformacji, które są do ta jedna i druga transformacja zadawana tej grupy, a następnie do tego prostokąta jest właśnie dodawana ta grupa transformacji, którą będą tutaj edytować. I są tutaj poniżej trzy zdarzenia, które sobie jakoś tam będą działać. Na początku powiedzmy uruchomimy tę aplikację i zobaczmy sobie, co się będzie działo. Jak widzicie, mamy ze swoim prostokąt. Jak sobie teraz na niego kliknę, on się powiększa o 20% i będę mógł sobie go przesuwać. Jak widzicie, klikam, powiększa się i teraz mogę go sobie dowolnie przesuwać z dowolne miejsce ekranu. Jak sobie puszczę, wróci do swoich rozmiarów poprzednich, czyli zostanie pomniejszony. Zobaczmy, jak to właśnie zostało zrobione. Czyli tak jak powiedziałem, są te trzy zdarzenia i właśnie zdarzenie Manipulated Started, które jest tutaj. Po prostu ustawiam sobie za pomocą właśnie tej transformacji skali. Mówię sobie, że mój prostokąt ma być właśnie powiększony o 20%. Natomiast tej transformacji, która przesuwa ekran, z racji tego, że powiększyłem ten nasz prostokąt, to chcę go tak przesunąć, żeby on dalej był w tym samym miejscu, tylko się powiększył, dlatego po prostu jest to są te takie wyrażenia obliczone. Zdarzenie Manipulation Completed, który znajduje się tutaj, robi prawie to samo, tylko że w drugą stronę, czyli przede wszystkim zmniejsza skalę do 20% oraz później przesuwa tak prostokąt, że on dalej zajął się w samym miejscu. Natomiast najciekawsze zdarzenie Manipulation Delta, które właśnie jest obsłużone właśnie po pierwsze za przesunięcie, po drugie jest zrobione właśnie powiększanie tego elementu. Powiększanie tego elementu zobaczycie sobie trochę później, gdzie będę pokazywał właśnie, jak zrobić sobie multi-touch, żeby można było sobie na motorze go testować. I tak po prostu te pierwsze dwa ify sprawdzają po prostu, czy właśnie nasz element, ten prostokąt, w tym przypadku nie został powiększony. I teraz, jeśli skala jest różna na dwóch osiach od zera, to odpowiednio modyfikujemy właśnie naszą wartość tej transformacji skali. No i tutaj powiedzmy akurat jest sobie taki prosty zabieg, który wypisuje skalę właśnie tych dwóch osi X i Y na okno output. No natomiast w tym miejscu po prostu odpowiednio przesuwam sobie nasz obiekt właśnie za pomocą tej transformacji właśnie przesunięcia, gdzie właśnie z tego obiektu Manipulation Delta Event Arcs wyciągam informację właśnie, o ile trzeba przesunąć. I tyle. Dość proste. Tak jak mówiłem wcześniej, ta klasa ma dość dużo różnych właściwości, które można sobie już w zależności od naszych potrzeb sobie z nich korzystać. To by było wszystko na temat właśnie tych zdarzeń manipulation. W tej części nagrania chciałbym przedstawić, w jaki sposób można zamulować multi-touch ogólnie na Windows 7. W szczególności powiedzmy, jak to wykorzystywać właśnie w emulatorze Windows 7. Co będzie nam potrzebne, aby zamulować ten? Jest sobie takie specjalne narzędzie multi-touch Vista, które znajduje się na kompleksie, które sobie ściągamy. Niektóre możemy sobie wykorzystać właśnie do emulacji multidotykowości właśnie w szczególności na Windows 7. No i do tego nam będą jeszcze poza właśnie tym dodatkiem potrzebne albo dwie myszki, albo po prostu takie przypadki jak ja w tej chwili mam po prostu myszkę i w laptopie touchpada. Ewentualnie jakbyśmy mieli więcej myszek, czy tam więcej jakichś urządzeń też jest w stanie obsłużyć. Tutaj też macie pod tym linkiem instrukcja, jest opisane jak to zrobić, a tu w tej chwili pokażę właśnie jak to skonfigurować, żeby to działało. Czyli przede wszystkim jak sobie ściągniemy te nasze narzędzie, mamy sobie jakiś tam katalog i w tym jak sobie tam to jest plik zip, jak sobie go rozpakujemy, mamy katalog drivers. Tutaj wybieramy w zależności jaką wersję mamy systemu operacyjnego, czy wersję 32-bitową lub wersję 64-bitową. I gdy już tu mamy sobie zainstalowany ten katalog, uruchamiamy install drive. To jest jakiś tam plik bug, który po prostu zaraz powoduje zainstalowanie sterowników i uruchamiam to jako administratora. Ja w tej chwili nie będę tego instalował z racji tego, że mam je zainstalowanego, ale jak sobie odpalić, uruchomicie, to tam po chwili czasu powinniście mieć zainstalowany ten sterownik. I później następnym tym krokiem jest przejście do menadżera urządzeń. I gdy tutaj znajdujecie coś takiego jak urządzenia interfejsu HID, i tutaj będziecie mieli coś takiego Universal Software High Devices. Wystarczy sobie weźmiecie, musicie to po instalacji wyłączyć. Jak to wyłączycie, następnie musicie sobie to włączyć jeszcze raz. To po to, żeby właśnie ten sterownik tam sobie odpowiednio wszystko skonfigurował. I jak sobie to uruchomicie, już macie prawie wszystko skonfigurowane. Po właśnie tej operacji w panelu sterowania będzie dostępna nowa opcja, będzie to pióro i urządzenia dotykowe. I tutaj warto sobie przejść na zakładkę dotyk i zaznaczyć właśnie tego trackboxa pokaz wskaźnik dotykowy, gdy nie manipuluje elementami na ekranie. To jest po to, żebyśmy później widzieli właśnie w których miejscach będą te myszki, żebyśmy sobie mogli ładnie sobie to sterować. Jeśli to już mamy zrobione, wracamy z powrotem do katalogu naszego tego Multitouch Vista i po kolei uruchamiamy kilka rzeczy. Na początku uruchamiamy Multitouch Service Console. To jest konsola, która po chwili się uruchomi. I zobaczymy właśnie dwie te takie nasze czerwone kropki, którymi będzie może ruszać. Jedno będzie to właśnie związane z myszką, a drugi to będzie kropka związana z touchpadem. Jak widzicie, jedna się rusza, gdy ruszam myszką, teraz poruszam touchpadem, jak widzicie, druga kropka się rusza. Jeśli to mamy już uruchomione, uruchamy Multitouch Driver Console. To po chwili się uruchomi i sobie będzie działać. I trzecią rzeczą, jaką uruchamiamy, to jest Multitouch Configuration WPF, którą też uruchamiamy. Ona się po chwili uruchomi. Wybieramy tą opcję. Tutaj następnie bierzemy, konfigurujemy urządzenie i tutaj zaznaczam sobie te krzyżboksa, który spowoduje, że właśnie ten kursor myski biały, on przestanie się pojawiać, będziemy ruszać oddzielnie, niezależnie od tymi dwoma kropkami. Kliknę sobie OK, jak widzicie, ten kursor już biały się nie rusza, ruszam tylko tą kropką, jedną i drugą. I zobaczmy sobie, jak działają właśnie ten nasz multi-touch. Pierwszą rzeczą to tak prosto, uruchomię sobie Painta. Zobaczymy, że będę mógł sobie rysować niezależnie właśnie za pomocą tych dwóch różnych elementów. Jak widzicie, ruszam sobie dwoma różnymi elementami, one rysują mi sobie w tym samym czasie. Żeby zobaczyć, że to jednak naprawdę działa, mam sobie tutaj też Internet Explorer i zobaczę sobie, jak to działa w normalnym Silverlight'ie. Mam tu po prostu taką prostą aplikację, która właśnie będzie, będę mógł sobie przesuwać się z aplikacji Silverlight, napisane na przykład, mogę złapać ten obrazek, jak widzicie, mogę sobie przesunąć. Mam taki prawdziwy multi też, może ciężko się tego używa w stronę użytkowania, czego jak się ma dwie myszki albo tam jakiegoś też pada, ale to jak widzicie działa. Mam jakiś tutaj filmik, który też mogę sobie to jakoś tam odpowiednio modyfikować, przesuwać i to wszystko fajnie sobie działa. Zobaczmy teraz, jak to działa w przypadku właśnie naszego tej aplikacji, którą pisaliśmy w przypadku zdarzeń manipulation, jak działa właśnie powiększanie, zmiana rozmiaru tego prostokątu. Jak widzicie, mam sobie dalej ten prostokąt i powiedzmy, spróbujmy teraz go właśnie za pomocą tego narzędzia Multi Touch Vista go powiększyć i zobaczyć, jak działa właśnie ten zażymanie delta odnośnie zmiana skali jakiegoś elementu. W tej chwili po prostu złapię sobie za dwa różne końce i spróbuję to jakoś tam leciutko też przesuwać jednym i drugim elementem. Jak widzicie, prostokąt się porusza. Może nie po prostu nie zmienia się go rozmiar jakiś w miarę intuicyjny. No mówię, to jest kwestia tak naprawdę odpowiedniego oprogramowania tego wszystkiego, ale jak widzicie, za pomocą tego narzędzia mogę sobie testować multitouch. Ten dostępny właśnie na emulatorze bez realnego urządzenia. W tej części nagrania opowiem o Silverlight for Windows Phone Toolkit i za pomocą tego toolkitu jesteśmy w stanie w aplikacji Silverlight złapać określone gesty. Jak to zrobić, to zaraz opowiem. Przede wszystkim, jeśli chcemy obsłużyć, załóżmy, gesty, załóżmy, z jakiegoś elementu, tym elementem na przykład może być jakiś prostokąt, jak tutaj widzicie na przykładzie, musimy skorzystać właśnie z tego toolkitu, a dokładnie musimy skorzystać z gestu services, z gestu listener, który właśnie możemy sobie podpiąć, tak jak tutaj widzicie na slajdzie, znajduje tu się kawałek kodu XAMPP. I w ramach gestu listenera jesteśmy sobie w stanie obsłużyć kilka rodzajów właśnie gestów, gdzie pod odpowiednie zdarzenia podpinamy się metodami. Dostępne zdarzenia to tab, czyli pojedyncze kliknięcie, naciśnięcie tego ekranu. Double tab to jest podwójne naciśnięcie. Drag start, drag delta, drag completed służą właśnie do obsługi funkcjonalności drag and drop i te zdarzenia są bardzo podobne do zdarzeń manipulation started na manipulation data manipulation completed, gdzie powiedzmy odpowiednie zdarzenia obsługują odpowiednie rzeczy. Tutaj do tego mamy jeszcze zdarzenie flick, które umożliwia takie szybkie przesłanie tego. Kolejnym zdarzeniem to jest zdarzenie hold, czyli przetrzymanie palca na jakimś obiekcie w ekranie. I ostatnimi zdarzeniami to zdarzeniami związanymi z powiększaniem jakiegoś elementu, nie powiem, nie powiększaniem jakiegoś elementu albo pomniejszaniem. W szczególności to jest właśnie, gdzie robimy dwoma palcami, możemy sobie rozszerzać, pomniejszać. I to są właśnie zdarzenia z tym związane, ze zdarzeniem same, pinch started, pinch delta i pinch completed, gdzie powiedzmy każde zdarzenie te są właśnie podobne, że pin started zdarzenie, kiedy zaczynamy to robić, pin delta, kiedy coś zmieniamy, a pin completed, kiedy kończymy takie rozszerzanie. Najpierw teraz przejdźmy sobie do dema, który właśnie pokaże niektóre gesty, jakie sobie z nich skorzystać. Mam tu dość prostą, wręcz banalną aplikację, która składa się tak naprawdę z prostokątu, który jest wypełniony właśnie prostokątu, który prostokątu, który na początku jest wypiony na kolor żółty. Do niego właśnie mamy podpiętego tego gestu listenera za pomocą właśnie tego toolkitu. Mam w tej chwili tutaj podpięte dwa zdarzenia tab i double tab. To co ważne, pierwsze, żeby korzystać z tego, trzeba oczywiście dodać referencję do tego całego toolkitu. Go trzeba zainstalować. Przepraszam, toolkitu, to jest referencja do Microsoft Phone Controls Toolkit. I następnie jeszcze w kodzie XAMPP trzeba dodać odpowiednią namespace'a, co znajduje się tutaj, jak widać. Namespace do właśnie Microsoft Phone Controls. I po tym wszystkim już możemy sobie właśnie korzystać z tego naszego toolkitu. To co właśnie, jak tutaj widać, mamy te dwa gesty podpięte, czyli tab i double tab. I jak widać w kodzie behind mamy sobie te dwa zdarzenia. Dodatkowo tutaj pokazałem jeszcze, w jaki sposób możemy sobie się podpiąć pod zdarzenie programowo. Podobnie korzystamy sobie z gestem services tej klasy. Ona ma metodę gestem listener, gdzie przekazujemy sobie obiekt, dla którego chcemy właśnie nasłuchiwać wystąpienia odpowiednich gestów i następnie podpinamy się tradycyjnie po takie zdarzenie, w tym przypadku hold. Demo jest tak zbudowane, że jak mamy właśnie obsługę tych trzech zdarzeń, tych trzech gestów, tap, double tap oraz hold, po prostu w tych zdarzeniach po prostu zmieniam kolor naszego tego prostokątu. W zdarzeniu hold zmieniam na czerwony, w zdarzeniu tap na niebieski, a w zdarzeniu double tap na zielony. Uruchommy tą aplikację i zobaczmy, jak ona działa. Jak zobaczę na początku, ten prostokąt będzie na żółto. Teraz jak naciśnę raz, to pojawi mi się kolor niebieski. Dwa razy to pojawi mi kolor się zielony, a jak przytrzymam, pojawi mi się kolor czerwony. Jak widzicie, tak w łatwy sposób w Silverlight można obsłużyć różnego rodzaju gesty. W tej części nagrania opowiem Wam o klasie Touch Panel pochodzącej z frameworka Xena do Windows Phone 7, która umożliwia łapanie informacji o wystąpieniu różnego rodzaju gestów. Tak jak powiedziałem, klasa ta pochodzi z frameworka Xena, dokładnie z przestrzeni NAS Microsoft Xena Framework Input Touch. I ona umożliwia złapanie kilku podstawowych gestów, które będą pokazane na kolejnym slajdzie. Tutaj to, co jest ważne, możemy uzyskać kilka informacji na temat samego panelu dotykowego znajdującego się w telefonie. Dzięki wywołaniu metody getCapabilities dostajemy informacje, znaczy dostajemy obiekt klasy touch, panel capabilities, która ma takie właściwości jak isConnected, która mówi, czy właśnie ekran jest dostępny oraz ewentualnie za pomocą maximum touch count jest w stanie powiedzieć, jak dużo właśnie ekran czy panel dotykowy jest w telefonie jest w stanie obsłużyć dotyków. I żeby sobie, powiedzmy, ustawić, jakie rodzaje gesty chcemy wyłapywać, musimy za pomocą właściwości Enabled Gestures ustawić sobie właśnie gesty, jakie nas interesują. Jest typ wyliczynowy Gesture Tab, który zawiera wszystkie możliwe gesty, które jest w stanie złapać Touch Panel, i za pomocą właśnie tych gestów ustalamy sobie dostępne gesty i następnie powiedzmy odczytujemy sobie gesty. To, co jak właśnie już powiedziałem, ta klasa pochodzi z Xena, a w Xena jest taka sytuacja, że tam po prostu są metody specjalne, framework tak zbudowany, że metody są uruchamiane niektóre co ileś tam czasu. W przypadku Xena na Windows Phone 7 jest to metody są te uruchomione 30 razy na sekundę i właśnie wtedy w pętli while jesteśmy w stanie właśnie sprawdzić, czy jest ewentualnie dostępny jakiś gest za właśnie pomocą właściwości isGetAvailable. Jeśli jest jakiś gest dostępny, za pomocą metody readGest odczytujemy ten mecz i następnie z tym prostym switchem jesteśmy w stanie sobie zobaczyć, jaki to jest gest i wziąć odpowiednią informację o nim i odpowiednio zmienić logikę działania naszej aplikacji. Dostępne gesty właśnie, które jest w stanie rozpoznać Touch Panel, jest to gest tap. To jest taki gest, w którym po prostu naciśniemy jakiś element interfejsu, znaczy jakiś element na ekranie. Double tap, podwójne naciśnięcie. Hold to jest przytrzymanie. Free grab tak, to jest dowolne przesunięcie jakiego palca po ekranie. Vertical drop to jest przesunięcie wertykalne, horyzontalne. Drag completed to jest kiedy właśnie trzy poprzednie zostaną wykonane. Flick to jest taki, powiedzmy, popchanie załóżmy jakiegoś elementu. I tu mamy informację ten. Pinch to jak mamy już dwoma palcami jesteśmy sobie naszego w stanie jakiś tam nacisnąć na nasz ekran i odpowiednio te palce poruszać. I tutaj akurat jak widzicie mamy dwa położenia, jednego palca drugiego i dwie delty informacje o zmianie tego położenia dla jednego i drugiego palca. Pinch komplet to wtedy, kiedy poprzednie zdarzenie właśnie się skończy. Może przejdźmy teraz do demo, które pokaże, jak właśnie z tego korzystać. Demo jest też o tyle proste, że tak naprawdę akurat to jest projekt Silverlight'owy, w nim właśnie korzystamy z tego touch panelu, który pochodzi z Xena i w tym celu musiałem dodać na początku pewne referencje, co widać tutaj. Czyli jak widzicie, mam sobie Microsoft Xena Framework i właśnie ten Microsoft Xena Framework Touch. Ten i musiałem odpowiednio dodać przestrzeń nas tutaj. I po tych wszystkich zabiegach mogę sobie właśnie korzystać. I tak jak powiedziałem, pierwszą rzeczą to musimy powiedzieć touch panelowi, z jakich są dostępne gesty. I tak jak widzicie, mamy sobie właśnie mamy gester i tutaj przekazujemy właśnie za pomocą typu wyliczeniowego gesture tab informację o jakichś gestach chcemy sobie korzystać. I powiedzmy, te gesty będą wyłapywane. Tak jak widzicie, jeszcze możemy sobie właśnie touch panel ma tą metodę get capabilities, która jest w stanie wyciągnąć jakieś informacje na temat naszego panelu dotowego. Na przykład jedną z takich właściwości jest maximum touch count, czyli liczba maksymalna punktów, jakie jest w stanie obsłużyć touch panel. Dotyku. Jeśli chcemy korzystać z touch panelu w Silverlight, musimy po prostu do jakiegoś elementu, w moim przypadku jest to cała strona, podpiąć się pod zdarzeniem manipulation completed, o którym było wcześniej, i tam po prostu, to jest to zdarzenie tutaj, mamy sobie po prostu pętlę while, która po prostu sprawdza sobie, czy wystąpił jakiś z gestów za pomocą właściwości isGestureValuable. Jeśli tak, to następuje odczytanie tego gestu i zwykłym switchu sprawdzamy sobie, jaki typ to jest tego gestu i w zależności od typu gestu możemy sobie coś zrobić. To akurat logika aplikacji jest dość prosta, bo wypisuje nazwę gestu oraz ewentualnie jakieś informacje związane z tym. W tych gestach tab, double tap hold, informacja jest właśnie pozycja, natomiast w geście flick informacja jest zmiana położenia czy do delta. Uruchommy sobie aplikację i zobaczmy, jak ona działa. A jak widzimy, mLAT jest w stanie rozpoznać maksymalną liczbę 4 punktów styku. No i teraz powiedzmy, przetestujmy sobie te wszystkie gesty. Tutaj w okienku output na dole będą się one wyświetlać, te informacje właśnie z tego debug write line. To pierwszym przetestujmy sobie tab. Jak widzimy, pojawiła się informacja tab, double tab. Też, tylko że w przypadku double tab to automatycznie coś jest wywoływane, zdarzenie tab. Teraz sobie hold przetestuję. Jak puszczamy, idziemy, mieliśmy hold. I ten flick, czyli tak jak sobie złapę, przesunę i puszczę. Mamy flick. Jak widzicie, sobie to tutaj ładnie działa, są te wszystkie informacje. I to by było na tyle na temat touch panelu.